Historia. Między Słupią a Bałtykiem.
W naszym studiu goście Tomasz Urbaniak, regionalista, i pan Jerzy Czarnecki, prezes zarządu Propacta.
Witam
Dzień
państwa.
Dobry. Witam Dzień dobry. Panie, od razu się pochwalimy. Dostaliśmy prezent. To jest piękna filiżanka porcelanowa z wizerunkiem starego ratusza, ale nie tego, który państwo kojarzą na Placu Zwycięstwa, tylko ze starego rynku. Skąd pomysł na taki gadżet? To jest gadżet reklamowy? To jest jakieś spełnienie jakiejś obietnicy? Zakład był? O co chodzi?
Dobre pytanie. Przynieśliśmy do studia kawałek historii Słupska.
Bardzo ładnie zapakowany kawałek historii Słupska.
Kawałek historii Słupska. Pomysł zrodził się prawie 3 lata temu. Chcieliśmy przy okazji promocji naszej firmy też dotrzeć do serc Słupszczan. Jestem Słupszczaninem, w Słupsku mieszkam, w Słupsku pracuję, w Słupsku płacę podatki, więc tak naprawdę jestem mocno związany ze Słupskiem. Od 1993 roku zajmując się doradztwem ubezpieczeniowym. Tak jak wspomniałem, pomysł powstał 3 lata temu. Początkowo miało być to też filiżanka z Witkacem. Celowaliśmy Witkaceko. Natomiast po jakimś czasie spotkałem się z Tomkiem Urbaniakiem, przedyskutowaliśmy sobie ten temat z naszym zespołem i doszliśmy do wniosku, że chyba jednak lepiej byłoby skupić się jednak na zabytkach już nieistniejących i pokazać społeczeństwu, Słupszczanom, to, czego już nie ma, w fajnym wydaniu, w wydaniu właśnie takiej fajnej porcelanowej filiżanki i wrócić do czasów przedwojennych, kiedy w tamtych czasach chyba było to, Tomek, modne, tak? I było tego dużo.
Prezenty w tamtych czasach i takie gadżety reklamowe miały swój kunszt. One nie były produkowane jak najtaniej i jak najwięcej na ilość, tylko były produkowane przez artystów. Były przez takie filiżanki, które wychodziły, całe serie filiżanek, które zresztą w muzeum w dużych ilościach. Było to ręcznie robione. Była to porcelana wówczas niemiecka, bardzo dobrych firm. Tak samo tutaj przy tym projekcie chcieliśmy właśnie wrócić do tych czasów przedwojennych, gdzie właśnie prezent czy jakiś taki reklamowy gadżet jest zrobiony w sposób trwały, ładny i że nie będzie się nim można gdzieś tam wstydzić za jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt lat. A dzisiejsze prezenty wiemy, jak wyglądają. Dostajemy coś, co praktycznie jest jednorazówką, delikatnie się zużyje i wyrzucamy. Tutaj takim planem właśnie z kolegą Jurkiem był taki plan, żeby tego nikt nie wyrzucał, żeby to było po prostu żeby ludzie mieli chęć posiadania tego po prostu jako taką ciekawostkę, jako właśnie taki gadżet, który jest, nadaje się do zbierania, do kolekcjonowania.
Dobrze, usłyszałem, że mają być 93 sztuki. Każda filiżanka z innym zabytkiem, którego już w Słupsku nie ma?
Nie. Każdej filiżanki ma być po 93 sztuki, w sensie ilości.
Aha, tak, tylko czyli i wyłącznie 93 limitowana. Razy stary ratusz na przykład.
I każda jest numerowana ręcznie pod spodem, każdy zależy i filiżanka ma swój numer oddzielny, a ma być, my tak myśleliśmy, że będzie seria 6, a potem ewentualnie chyba, że coś jeszcze dołożymy, ale tych zabytków takich ciekawych do pokazywania, które straciliśmy, nie będzie aż tak znowu wiele, a być może zmienimy serię i pomysł tu kolegi jest taki, żeby każda filiżanka była również bardzo tak dostojnie zrobiona, ale miała inny kształt.
To jakie zabytki jeszcze się pojawią na tych filiżankach?
No na pewno pojawi się zajazd pocztowy z ulicy Starzyńskiego. To był bardzo ładny zabytek, który niestety, ale to już w naszych czasach przestał istnieć. Będzie brama holsztyńska, być może któryś ze szpitali, bo też jest ciekawy. Mówimy o szpitalach, które stały w miejscu ulicy Twima i Placu Zwycięstwa. No i wiele takich, może jeszcze innych jest, brama Kowalska. Pomyślimy na jakimiś furtami, na takimi rzeczami, które po prostu będą dobrze się eksponowały, bo też ciężkim zadaniem jest umieszczenie tego na filiżance, ponieważ filiżanka się zagina w różnych po prostu płaszczyznach i jest później problem z takim umieszczeniem i dlatego też bardzo dużo trwało, żeby to zrobić. W ogóle się zdziwiliśmy, bo ja myślałem, że ten projekt będzie trwał może parę miesięcy. Okazało się, że znalezienie w ogóle firmy, znalezienie po prostu osób, które są w stanie zrobić kalkomanie, czy taką technologię zastosować jak w przedwojennych Niemczech, no nie ma dzisiaj takich firm w Polsce.
No właśnie, to jest bardziej gadżet czy spełnienie marzeń? Bo to jest wykonane z dużym pietyzmem, łatwo było to zrobić?
To tak jak Tomek też tutaj wspomniał, nie? To jednak czasowo nas to troszeczkę powlekło, że tak powiem. Natomiast czy było łatwo? Nie było łatwo. Nie mogliśmy znaleźć wykonawcy. To znaczy sama porcelana, chcieliśmy to się w ogóle oprzeć na polskim produkcie. Czyli tak naprawdę robić to, początkowo był zamysł o Rosenthalu, żeby ściągnąć Rosenthala i robić to na porcelanie rosenthalowskiej. Natomiast potem się skupiliśmy na polskiej porcelanie, na polskim wyrobie od początku do końca. Czyli wszystko, co tam się znajduje wewnątrz, jest polskie. Nie? Był problem ze znalezieniem grafików, którzy by właśnie mogli dostosować ten nasz projekt, czy zdjęcie, które posłużyło nam do umieszczenia tego na filiżance, żeby zrobić te obłe kształty na filiżankach. Więc to nie jest też tak, że następna filiżanka, która będzie robiona w przyszłości, będzie już też prosto prosta do wykonania, bo kształty tej innej filiżanki mogą być też inne. Więc znów będą musieli się zaangażować graficy, żeby to wszystko dopasować. Myśleliśmy o tym też, żeby znaleźć kogoś w Polsce, kto by nam to ręcznie zrobił. Nie? Szukaliśmy osoby w Gdańsku, w Szczecinie. Jedna z artystek powiedziała, że byłaby w stanie to zrobić, no ale koszt z kolei znów byłby bardzo ogromny. Małe ilości tak, no ale taką jak my chcemy, limitowaną serię 93 sztuk, już nie. Zastanawiałem się kiedyś też z Tomkiem, jak to może być, albo jak to było kiedyś, kiedy takie filiżanki były wykonywane ręcznie w czasach przedwojennych. I tutaj otrzymałem odpowiedź właśnie od pana Sendrowicza z Ciemielowa. Mówi, tam był zatrudniony sztab ludzi. Tam siedziało 400 osób i 400 osób tam sobie kreski malowało.
Ja może przerwę delikatnie. Powiem tak, że w tych największych firmach, które produkowały porcelanę w tym czasie, kiedy właśnie ta modna była porcelana malowana, były te pamiątki, pracowało w niemieckich po prostu tych fabrykach porcelany po 1000 malarzy, ale którzy malowali ręcznie. Każdy miał swój numer, ponieważ robiłem opracowanie naszych zbiorów Muzeum Miasta Słupska porcelany, gdzie mamy 100 sztuk ze Słupska właśnie różnych pamiątek. A więc te prześledziłem wszystkie firmy, które się znajdują właśnie tam, tych loga są i różnego rodzaju znaki tych firm. No i okazało się, że ta historia, tam pracowało po kilka tysięcy osób, które produkowały porcelanę i 1000 malarzy, a więc to było naprawdę duże przedsięwzięcie i nie dziwi się, że tak dużo po prostu jest dzisiaj tych dawnych pamiątek i one są bardzo ładne i chcieliśmy do tego właśnie nawiązać.
Będzie można to kupić, czy to jest tylko dla, to będzie prezent? Jak to będzie wyglądało?
Nie jest, jest to produkcja non-profit. Z założenia od samego początku wiedzieliśmy, że robimy to coś, co posłuży jako prezent. Nie będziemy tego sprzedawali. Być może się to pojawi na aukcjach różnego rodzaju, na aukcjach charytatywnych, na aukcjach sprzedażowych typu Allegro, nie wiem, Olix.
Ale wtórnych w sensie takim, że ktoś, kto dostanie, może być
może sprzedać. Ale
chcemy to utrzymać w takim po prostu, żeby to nie było sprzedawane w żaden sposób, ale kolekcjonerzy, którzy zbierają, oni tą filiżankę będą mogli zdobyć, dostaną. Już zresztą podarowaliśmy kilku kolekcjonerom w Słupsku tak. Te filiżanki, bo wiemy, że tak naprawdę to oni będą propagować też poprzez wystawy, poprzez to, że posiadają tą filiżankę.
A przed wojną to rzeczywiście był duży przemysł, taki lokalny, też się pojawiały takie filiżanki z zabytkami, z zabudowaniami, czy raczej to były kwestia pewnych firm, towarzystw, rodzin, rodów?
Nie, to był standardowy, tak jak mamy dzisiaj informację turystyczną. Przychodziło się do kilku punktów, gdzie można było w Słupsku kupić, on był na Starym Rynku, na Mostnikach, gdzie można było kupić artykuły papiernicze lub widokówki, bo one wtedy były bardzo modne, pocztówki i także porcelana. To tych, tak jak powiedziałem wcześniej, my mamy 100, każdy mówimy o każdym innym wzorze, czyli były takie filiżanki, gdzie zmieniały się tylko ich kształty filiżanek, ale herby, czy właśnie wizerunki zabytków były na każdej po prostu inne. Było też dużo filiżanek z herbami Słupska, w różny sposób przedstawiony z jakimiś labrami ozdobnych, no i tego jest, zachowało się bardzo dużo, ale to nie tylko, że miał to Słupsk, to miało całe, kiedyś Pomorze, całe ogólnie cała Europa miała takie pamiątki, ponieważ było dużo fachowców w danej dziedzinie, malarzy, tych fabryk porcelany było bardzo dużo dzisiaj, niestety, no nie ma dużo już fabryk, nawet tych naszych polskich, gdzie każdy z nas miał Wałbrzych, na przykład porcelanę w domu, a dzisiaj niestety taka firma nie istnieje.
Mam nadzieję, że też od czasów wojny będziemy mieli też swoją pamiątkę w postaci kawałka historii Słupska.
Dziękuję bardzo. Jerzy Czarnecki, Tomasz Urbaniak, kłaniam się. Dziękuję za wizytę w studiu.
Historia między Słupią a Bałtykiem.